Dlaczego tak trudno realizować nam cele lub dokonywać ważnych zmian w naszym życiu? Cześć, nazywam się Aleksandra Piątek. Jestem psycholożką, jak ja to mawiam, nawróconą po 20 latach pracy w biznesie, coacherką albo coachką, zależy jak kto woli. I wspieram ludzi na zakrętach w dokonywaniu świadomych wyborów, odkrywaniu swojego sensu, prowadzeniu świadomego życia. Spełnionego życia. Prowadzę sesje indywidualne i warsztaty grupowe z zakresu transformacji i rozwoju osobistego. Dziś chcę opowiedzieć Wam o tym, dlaczego czasami tak trudno jest przeprowadzać nam pożądane zmiany w naszym życiu, czy realizować określone cele. Niedawno mieliśmy nowy rok i nie wiem, czy macie świadomość tego, że od kilkunastu już lat badacze sprawdzają efektywność realizacji tychże postanowień noworocznych i okazuje się, że tak naprawdę realizowanych jest tylko 5-8% celów, które stawiamy sobie w nowym roku. Czy to oznacza, żeby ich nie stawiać? Powiedziałabym, że niekoniecznie w nowym roku i oznacza to, że warto wiedzieć, dlaczego to bywa takie trudne. Zatem cztery podstawowe powody. Po pierwsze, brak jasnego why, czyli dlaczego naszego wewnętrznego, dlaczego powodu, który dotyka kluczowych dla nas wartości, dla których warto ten cel realizować. Dwa, siła starych nawyków, czyli to, co nas trzyma w starych zachowaniach przeciwskutecznych, odwrotnych do pożądanego celu czy pożądanej zmiany. Trzy. Przekonania. Przekonania zarówno o sobie, jak i o świecie i naszych relacjach ze światem, zwykle o braku zasobów w sobie albo braku możliwości na zewnątrz. Inaczej można powiedzieć, że są to programy neuromentalne, które prowadzą do kolejnego punktu, czwartego, czyli do określonych uczuć. Uczuć, które niosą ze sobą pewien ładunek energii albo wręcz zamrożoną energię. I w zależności od tego, jaki ten ładunek jest, to albo mamy siły i taką parę do realizacji naszego celu, albo jest dokładnie odwrotnie, to znaczy brakuje nam w ogóle bazalnej, wyjściowej siły sprawczości do tego, aby zmianę realizować. Po kolei omówimy teraz wszystkie punkty. Zatem punkt pierwszy, brak jasnego why, czyli powodu. Ja osobiście głęboko wyznaję takie podejście, o którym zresztą mówi bardzo wielu badaczy potencjału ludzkiego, że każdy przybywa na ten świat, bo ma do zrealizowania pewną swoją unikatową misję, ma do zrobienia coś specyficznego, w zakresie czego posiada swoje wyjątkowe talenty, ale też zgromadzone doświadczenie życiowe, tworzy pewne jakości, które mamy do dania światu. I to, że mamy problem z realizacją zmian, z przeprowadzeniem zmian czy z realizacją celów, często związane jest z tym, że nie podłączamy naszego celu bądź zamierzonej zmiany właśnie pod to nasze why, pod ten ważny powód, dla którego mielibyśmy tą zmianę zrobić. I dzieje się często to dlatego, że przyjmujemy za swoje cele czy zmiany, których chcemy dokonać, bardzo dużo rzeczy, kilka rzeczy naraz, albo po prostu takie chcieństwa, które wynikają trochę z czasów, w których żyjemy i współczesnego świata i z tego, że dzisiaj tak naprawdę mamy wokół siebie i podlegamy bardzo silnej presji. Presji, jacy mamy być, jak wyglądać, jakie mieć sukcesy i osiągnięcia, gdzie mieszkać, czym jeździć i tak dalej, i tak dalej. Chcemy wszystkiego, chcemy czasami po prostu za dużo, a tak naprawdę w istocie rzeczy potrzebujemy realnie skupić się na tym, co jest dla nas naprawdę istotnie ważne. I jeśli ten nasz cel dotyczy właśnie takich zagadnień, to znacznie łatwiej będzie nam znaleźć w sobie siłę, żeby go zrealizować. Więc połączenie się z tym wewnętrznym głosem i zakotwiczenie swojej zmiany czy swojego celu właśnie w czymś głębszym i ważniejszym, jest tutaj fundamentalne. Jak to zrobić? No, technik jest sporo. Podejścia coachingowe znają tak zwane koło życia, albo analizę i pracę z wartościami, czy też analizę najgłębszych potrzeb, które nami drive'ują, czyli jakby są takim głównym motywatorem naszego działania. Jest kilka fajnych technik, którymi można taką analizę sobie przeprowadzić, nawet samodzielnie. Wystarczy zmapować najważniejsze obszary naszego życia, albo nazwać nasze kluczowe wartości, albo potrzeby dotyczące tego, co dla nas w życiu jest ważne. Warto też zastosować po prostu dostępne modele, które pozwalają na taką analizę i zrobić proste porównanie tego, jak jest dzisiaj, czyli na przykład na skali od 0 do 100, jak wysycona jest dana potrzeba, czy dana wartość w życiu zawodowym, poza tym życiem aktualnie, a jak chcielibyśmy, żeby było. I po takiej analizie od razu identyfikujemy lukę, czyli ten brak, który im większy, tym bardziej nam doskwiera, w związku z tym często czujemy, że tutaj coś ważnego nie jest zaspokojone. I wtedy porównujemy nasz cel, czy naszą zmianę z tym brakiem i patrzymy, czy rzeczywiście tam jest dobry, wyjątkowo gęsty i ciężki powód, żeby właśnie ten cel zrealizować. Bo jeśli go nie ma, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tego po prostu nie zrobimy albo porzucimy zamiar bardzo szybko. Ale ja powiem Wam, że pracuję z tym podejściem na jeszcze głębszym poziomie. To znaczy, ja faktycznie znalazłam takie techniki, które pozwalają usłyszeć ten głos duszy na głębszym poziomie, czyli połączyć swoje cele albo sprawdzić, czy można je połączyć z takim bardzo głębokim własnym why, czyli tym, po co ja tu jestem, gdzie zmierzam, gdzie idę, z kim idę i dlaczego. I tak naprawdę, jeśli to zrobimy, to można powiedzieć, że pierwszy ważny punkt pod tytułem jak zrealizować cel czy zmianę mamy zapewniony. Podam przykład, żeby to nie było takie abstrakcyjne. Powiedzmy, że chcę schudnąć, ale już kolejny rok mi się to nie udaje. Jeżeli okaże się, że na głębokim poziomie moje why, moje dlaczego, to zdrowe życie i niezależność do późnej starości, tak aby do końca swoich dni realizować jakąś swoją potężną pasję zawodową. Nie wiem, jestem prawnikiem, lekarką, może nawet liderem, który pragnie dokonywać konkretnych zmian w obszarze działania biznesowego czy organizacji, naukowcem, to, żeby móc to robić, bo daje mi to pasję, staje się tak dużą wartością, że cel związany ze schudnięciem jest trochę produktem ubocznym tego, że tak naprawdę zależy mi na tym, żeby wieść zdrowe, sprawne życie i dbać o siebie. No dobrze, punkt drugi, czyli siła nawyku. Pewnie już o tym wiecie, bo ostatnio o nawykach i w ogóle neuropsychologii pisze się i mówi coraz więcej, ale żeby zmienić stary nawyk, ten przeciwskuteczny w stosunku do naszego celu czy do obszaru zmiany, na nowy, to w zależności od tego, jak złożony jest temat, potrzebujemy od 3 do 7 tygodni na przeprowadzenie tej zmiany. Bo w istocie chodzi o to, żeby zastąpić jeden nawyk drugim nawykiem. Tylko że jest pewien myk. Nie doceniamy mianowicie, że obecny nawyk, ten przeciwskuteczny, czyli na przykład chcę schudnąć, ale jem sporo czekolady, mimo wszystko daje nam pewne korzyści wtórne. I dlatego pewnych rzeczy po prostu nie robimy, nie zmieniamy tego nawyku albo nie tak szybko. No bo jedzenie tej czekolady daje nam taką szybką korzyść wtórną. W ciągu kilku minut wydziela się po prostu do krwi przyjemna neurochemia w postaci serotoniny czy dopaminy i innych hormonów zwiększających nasze poczucie przyjemności. I to jest oczywiście ten nawyk, który wszyscy doskonale znamy i pięknie prosto pokazuje, że tak jest. Ja bardzo często pracuję z teorią wyboru Glassera, teorią wyboru, która pokazuje, że nawet inne niekorzystne zachowania prowadzą tak naprawdę, chociaż naruszają jakby to, co chcemy zrobić, czyli powodują, że czegoś ważnego dla nas nie robimy, to na głębszym poziomie prowadzą do zaspokojenia jakichś innych ważnych dla nas potrzeb. Przykład. No właśnie, chcę zacząć dbać o siebie i swoją naruszoną po szaleństwie covidowym energię, chcę ją podnieść, bo spadła. No ale mam mnóstwo niezdrowych nawyków, bardzo dużo, tak? Pracuję po 12 godzin, nie robię przerw, chodzę w ogóle bardzo późno spać, nie dosypiam, wstaję od razu zmęczona, bez energii. No i co się okazuje? Chociaż jest to bardzo niedobre zachowanie, tak? Bo potem w ciągu dnia rzeczywiście tej energii brakuje i już tylko depresja owinąć się na prześcieradło i iść na cmentarz, to jednak jak się głębiej temu przyjrzę, okazuje się, że ponieważ tak dużo pracuję i mam dużo zajęć i w pracy i w domu i mnóstwo obowiązków, to tak naprawdę wieczór jest jedynym miejscem w ciągu dnia, w którym mam odrobinę swojej wolności. I chociaż teoretycznie o 23 padam na pysk przysłowiowy, to siedzę do pierwszej, bo to jest czas, kiedy wreszcie mogę zrobić to, co lubię. I zaspokajam swoją potrzebę właśnie wolności w tym całym szaleństwie. Więc stosuję klasyczne działania prokrastynacyjne, czyli rzeczywiście przesuwam moment zaśnięcia do granicy bólu, no i boli mnie w kolejne dni, tygodnie i miesiące. Jeśli nie wyłapię tego mechanizmu, jeśli nie połączę tego swojego celu z tym swoim głębszym why, to znaczy, że faktycznie no, mogę nie dostrzec tych korzyści wtórnych, a jednocześnie, uwaga, nie znaleźć większych korzyści, ważniejszego powodu do tego, żeby jednak z niekorzystnym nawykiem popracować i, jak to się po polsku mówi, zchallenge'ować go i zacząć działać inaczej. Zatem pamiętajmy, że mamy tutaj możliwość wyjścia, ale nadal będziemy potrzebować tych kilku tygodni na wytworzenie nowego nawyku i utrzymanie się w tym, że w związku z tym warto mieć wtedy jakieś wsparcie. No, chociażby dokładnie zastosować ten sam mechanizm, który stosujemy, jak idziemy na siłownię i chcemy coś, chcemy ćwiczyć, tak? Chcemy wyrzeźbić sylwetkę, mieć konkretne osiągi w pracy kardio czy siłowej i bierzemy po prostu profesjonalistę, bo z nim wiemy, że ta zmiana jest łatwiejsza do zrobienia. Kolejny, trzeci punkt, czyli przekonania. No i to jest w ogóle big topic, tak, duży temat. To znaczy, mówiąc bardzo krótko, bo to w ogóle zasługuje na osobny podcast, który zresztą w przygotowaniu już mam i będę wkrótce nagrywać, to w istocie chodzi o to, że nie wiem, czy macie tego świadomość, ale my jako ludzie w tym czasie, kiedy nie śpimy, czyli jesteśmy teoretycznie przytomni i kroczymy po ziemi z otwartymi oczami i aktywnym mózgiem, to w istocie w 90 do 95% działamy na tak zwanych automatyzmach, czy też autopilocie. I co to jest? To są zarówno automatyczne zachowania, ale również cały zestaw bardzo, no właśnie, takich wdrukowanych przekonań i sposobów postrzegania siebie i świata i z nimi powiązane różne uczucia, bo to są takie pętle myśli, działania, uczucia. I niektórzy się oburzą, słysząc, jak to? To przecież jak ja pracuję i tam jestem w procesie decyzyjnym, to przecież myślę, tak? Podejmuję różne decyzje. No więc nie. Okazuje się, że bardzo wiele z nich po prostu bazuje na pewnego rodzaju działających schematach myślenia bądź właśnie działania, czy też myślenia, działania, odczuwania, które wykształciły się w nas w trakcie rozwoju osobniczego przez całe nasze życie do dzisiaj. Bo w istocie od kolebki po katafalk jesteśmy programowani. I programowanie to nic innego jak wychowanie i to wszystko, co na nas oddziałuje w trakcie naszego życia i co kształtuje naszą świadomość, nasze właśnie myślenie i nasze zachowanie. I wiele z tych programów automatycznych jest dobrych. To nie znaczy, że w 99% jesteśmy po prostu pozbawieni kompletnie sensowności naszego funkcjonowania, bo wystarczy, że pomyślimy o takich rzeczach jak analiza danych, tak, wskaźnikowych w pracy, szybko KPI-e, chcemy zrozumieć, zobaczyć, gdzie jesteśmy i super, że mamy tutaj proste, utarte ścieżki i nawyki wnioskowania. Czy sprawna organizacja dnia, pracy, gotowania obiadu, podejmowanie decyzji, co kupić, aby zrobić spaghetti bolognese, czy jak ominąć sprawnie korek. Wszystkie te automatyczne działania upraszczają nam życie. Ale w momencie, kiedy są to inne przekonania, na przykład na temat pracy mamy mnóstwo przekonań. Uwaga, szefowi nie powiesz o pewnych problemach, bo nie przychodzi się do szefa z problemami, bo cię źle oceni. Albo szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego. Inne. Pokorne ciele, dwie matki z się. Czy przekonania o świecie zewnętrznym. W Polsce liderzy czy menedżerowie to. A polskie firmy to. Lub kobiety to są takie, a mężczyźni to są tak w ogóle tacy. Dzieciom należy wpajać dyscyplinę albo dawać swobodę. Ludziom można ufać albo nie. W pracy nie ma miejsca na uczucia. No mogłabym tu wymieniać dziesiątki takich przekonań. Więc każdy z nas ma jakieś i chociaż wydaje nam się, że to my jesteśmy autorami tych przekonań, to na głębokim poziomie są one wynikiem tego, jak jesteśmy właśnie warunkowani w trakcie naszego życia. Jak nas wychowywano w domu, w szkołach, różne inne osoby dla nas znaczące, przyjaciele, przyjaźnie, środowiska, w których się obracamy, szkoły, które kończymy, ale również po prostu wpływy kulturowe, oddziaływanie społeczne, środowiska właśnie, w którym się znajdujemy. Lubię czasem podawać taki przykład dotyczący sfery intymnej i tego, jak kultura nas programuje na to, jak uprawiać seks. Zobacz. Jeśli pomyślimy o absolutnej większości filmów, które oglądamy, to jest taka scena, że robi się ciemno i niektórzy po ciemku, niektórzy przy świetle, to już jest osiągnięcie, zbliżają się do siebie i zaczynają scenę intymną. Zauważ, że to, co się dzieje, to cisza. Jakimś magicznym zbiegiem okoliczności partnerzy doskonale wiedzą, jak się dotykać, w jaki sposób dawać sobie przyjemność i co spowoduje spełnienie i takie rzeczywiście cudowne popłynięcie w sytuację miłosną nawzajem, zwłaszcza jak są nowi, tak, ledwo się poznali i rzeczywiście wszystko staje się po prostu jasne, bo są sobą zafascynowani. Cała scena przebiega w totalnej ciszy i milczeniu i kończy się oczywiście wielkim spełnieniem. No i potem my to przenosimy na nasze życie osobiste. Może jesteś wyjątkiem, to cudownie, to gratuluję, ale w większości po prostu programowani jesteśmy tym, że nasiąkamy takim, a nie innym sposobem myślenia, że to jest norma, czy że tak właśnie się dzieje, chociażby właśnie w takiej scenie intymnej. A potem seksuolodzy piszą o tym, jak wiele par i jak strona męska czy żeńska ma poczucie braku satysfakcji w swoim życiu intymnym. Więc dokładnie ten przykład bardzo to mocno obrazuje. Tutaj chcę powiedzieć o tym, że, bo się trochę o tych programach rozwodzę, że to jest bardzo ważny temat, ponieważ wracając do Twojego celu czy zmiany w określonym obszarze życia, jeżeli funkcjonują tam pewne przekonania i założenia o sobie albo o innych, albo naszych relacjach z innymi, czy ze światem zewnętrznym, to one mogą bardzo, i prawdopodobieństwo jest, że tak się właśnie dzieje, tą zmianę czy realizację celu udaremniać. Ja chcę powiedzieć dzisiaj króciutko o tym, że najbardziej takie dojmujące i negatywnie wpływające na zmianę są przekonania, które dotyczą nas na naszym najgłębszym poziomie własnej tożsamości. Bo te budują się we wczesnych latach naszego życia i często są bardzo głębokie i nieuświadomione, albo takie są na granicy świadomości, a mogą mocno warunkować to, jak pokazujemy się w świecie. Najpopularniejsze programy dotyczące głębokich przekonań o sobie samym to takie programy jak Nie jestem wart, albo Jestem niewystarczająca, albo Jestem niewidoczny, albo Ja to jestem inny, nie pasuję nigdzie, czy też Nie jestem chciana, pożądana, albo Jestem popsuty, jestem jakiś dziwny. I jest ich wiele innych programów takich dotyczących tożsamości. I teraz, jeżeli masz jakiś cel, na przykład wywalczenie podwyżki w pracy, czy znalezienie takiej pracy, która zapewni ci możliwość realizacji właśnie swoich talentów i tego, co pragniesz robić na takim poziomie rzeczywiście bardzo zgodnym z tym, jak widzisz swoją przyszłość zawodową, a masz program Jestem niewidoczny albo Jestem niewystarczająca, no na tym głębokim poziomie on będzie bardzo mocno sterował tym, jak się pokazujesz, jak działasz, jak myślisz, też jakie ryzyko podejmujesz właśnie w sytuacji zawodowej. Zatem wychwycenie przekonań i programów jest fundamentalne i kluczowe do tego, aby zobaczyć, co nas powstrzymuje, kiedy już wiemy, czego chcemy, kiedy już wiemy, dlaczego to jest dla nas ważne, kiedy już potrafimy pracować z nawykiem, ale ciągle coś nam przeszkadza i powstrzymuje nas od zwartej realizacji naszej zmiany. Jest to absolutnie ważne i warto to zrobić w dialogu. To znaczy tutaj, żeby rozkodować takie programy, bez pomocy jakiegoś fachowca, na przykład właśnie psychologa czy coacha, bez pracy na poziomie indywidualnym albo grupowym, może być, nawet jeśli nie trudno znaleźć swój program, bo tutaj jak jesteśmy samoświadomi, to jest dostępne, ale potem go przepracować. Stąd istotny punkt to rzeczywiście znalezienie sobie wsparcia w takim momencie, kiedy czujemy, że te blokady, te programy mogą nas powstrzymywać przed realizacją celu. I ostatni wreszcie punkt, czyli uczucia. I tutaj znowu temat zasługujący na odrębne potraktowanie, więc najkrócej jak potrafię. Z przekonaniami wiążą się uczucia, bo na głębokim poziomie to nie jest tak, że mamy tylko jakąś myśl i tyle, tylko mamy zwykle myśl, wiąże się z tym jakieś zachowanie. To zachowanie prowadzi nas do określonych uczuć czy emocji i też do wytworzenia pewnej neurochemii, która wysyłana jest przez nasz system nerwowy do naszych komórek i programuje nas, czy warunkuje nas wtórnie do siedzenia w pewnym takim właśnie ciągu myśli, zachowań, uczuć, który może być dla nas niekorzystny. Uczucia, które są związane z tym obszarem zmiany i z przekonaniami, jeśli są to uczucia o słabej dawce energii, o takich, nazwijmy to, niskich wibracjach, czy też może inaczej, zamrożonej energii, to może się okazać, że one są na tyle silne, że będą nas powstrzymywały od dokonania realnej zmiany, bo po prostu nie będziemy mieli na to siły. I od razu to łatwo sobie zwizualizować, jeśli myślimy o tym, że w sprawie naszego celu czy zmiany to, co głównie odczuwamy, to radość, ciekawość, ochota, aspiracja, jakaś nawet racjonalność w zrealizowaniu tego naszego celu versus złość, smutek, ból albo strach, albo nawet nic nie czuję w tej sprawie, w ogóle nie wiem, co czuję. Jeśli jedna lub druga grupa uczuć targa nami, że tak powiem, w sprawie naszej zmiany, to będziemy mieli albo większą skłonność, żeby to zrobić, albo będzie to nawet dla nas początkowo niemożliwe. I rozkodowanie tych uczuć, czyli myślę o swoim celu i sprawdzam, jakie najczęściej uczucia się we mnie pojawiają, jeśli mam go zrealizować, jest również fundamentalne, żeby w ogóle sprawdzić, czy my mamy taką wyjściową, bazalną energię do tego, żeby zmiany dokonać. I znowu, jeśli są to te trudniejsze uczucia, to bez wsparcia, bez pracy może być bardzo trudno, jeśli nawet nie niemożliwe, żeby w ogóle wystartować. I wtedy, ukrywać nie będę, często potrzebna jest po prostu praca terapeutyczna, indywidualna lub grupowa znowu, do tego, żeby najpierw jakby rozmrozić tą energię, bo tam są określone powody, dla których właśnie my jesteśmy w takich uczuciach i trzeba to najpierw zaadresować, zaleczyć, można by było powiedzieć, w takiej pracy właśnie nad głębszymi powodami, dla których jest jak jest, zanim będziemy w stanie tak naprawdę zrealizować określony cel. To są jakby takie etapy przechodzenia przez zmianę. Tak czy siak, we wszystkich tych czterech rzeczach bardzo ważna jest świadomość siebie. Czyli pierwszy krok to rzeczywiście sprawdzenie, gdzie jestem. I podsumowując, znalezienie swojego why, czyli dlaczego, i połączenie się z głębszym powodem do przeprowadzenia zmiany. Po drugie, zrozumienie siły przeciwnego nawyku do obszaru mojej intencji, czy do kierunku mojej intencji, i również jego bieżących korzyści. No i zastąpienie tych bieżących korzyści czymś ważniejszym. Uwaga, wróć punkt pierwszy, opartym o własne why, o większy, głębszy powód, dla którego zmianę warto zrobić. Trzecia rzecz to rozkodowanie swoich programów o sobie i świecie, ale głównie sprawdzenie, znalezienie i rozkodowanie i zmiana tych programów dotyczących własnej tożsamości, jeśli są to programy niekorzystne, bo one nas będą bardzo mocno powstrzymywały od realizacji celu. No i na końcu weryfikacja i praca, jeśli to jest wymagane, nad uczuciami, zwłaszcza tymi, w których jest zamrożona energia potrzebna do tego, żeby zmiany dokonać. Te kroki są niezbędne i one na głębokim poziomie mogą dopiero spowodować, że przeprowadzimy taką zmianę w swoim życiu, która z różnych względów do tej pory mogła być dla nas trudna. A jeśli ta opowieść jest dla Ciebie ciekawa, to mam dobrą informację. Rozpoczynam właśnie w połowie lutego taki proces warsztatów online, które trwają, uwaga, właśnie 10 tygodni, czyli dłużej niż zmiana nawyku. Co 2 tygodnie dwugodzinne spotkania, w których przechodzimy w taki kierowany sposób cały ten proces, który właśnie opowiedziałam, czyli w obszarze intencji, nad którą chcesz pracować, konkretnego celu czy zmiany, którą chcesz dokonać, przechodzimy po kolei wszystkie 4 etapy, żebyś miała wsparcie pełne właśnie przez ten czas też zmiany nawyku w realizacji swojego celu i rozpracowujemy to krok po kroku w takiej prowadzonej postaci. Między sesjami są jeszcze takie godzinne spotkania, gdzie pracujemy praktycznie, czyli jest czas na zadawanie pytań albo realizację takiego dla chętnych i odważnych coachingu online, kiedy ktoś omawia swój przypadek i analizujemy to ze mną. Inni dzięki temu też mogą, patrząc, co się dzieje, przepracować różne swoje wyzwania. Jeśli interesuje Cię takie podejście, to zapraszam na swoją stronę. Znajdziesz mnie na LinkedIn albo Facebooku Aleksandra Piątek lub na mojej stronie www.choicecoaching.eu. Choice jak wybór po angielsku, coaching jak coaching, pisane razem www.choicecoaching.eu. Dołączać można do połowy lutego, jeśli to coś ciekawego, to zapraszam. Jeśli nie lub nie teraz, śledź mnie, słuchaj kolejnych podcastów. Do usłyszenia, do zobaczenia i powodzenia w realizacji celów.